Konkurs lotniczy jest równorzędnym konkursem międzynarodowym, najstarszym, tak jak i skrzypcowy w swojej dziedzinie i powiem dalej, jednym z najbardziej równie prestiżowych. Kiedy w roku ubiegłym byłem w Kremonie, oglądałem w warsztatach lotniczych nasze zaproszenie do konkursu i z dzisiejszych informacji, które przed chwilą uzyskałem, to skrzypce przychodzące do Poznania są również z pieczęcią kremońską, bo Kremona stała się już dzisiaj w globalnym świecie miejscem budowania skrzypiec nie tylko Włochów, ale i Dalekiego Wschodu, stąd i Japończycy, i Chińczycy również tam pracują. Cóż, konkurs lotniczy dzisiaj jest jak gdyby termin upływający przywozu, dostarczania skrzypiec na godzinę tą, o której rozmawiamy. Jest 105 instrumentów. To już jest rekord w tym momencie, porównując inne konkursy, ale nie ma polskich jeszcze skrzypiec. Bo Polacy obok swoich wielu zalet mają jedną też słabość. Mają tak blisko, że dostarczają w ostatnim momencie.
Może osobiście?
Część osobiście, część poprzez gońców, posłańców. Zakładam, że na zgłoszonych około 180 powinno być około 160-170, bo zawsze są jakieś losowe jeszcze przyczyny. To też będzie niezwykle dużo i będzie to mozolna praca dla jurorów, którzy będą musieli się z tym uporać przecież przez kilka dni. Jestem przekonany, że w prognozie długoterminowej, to sprawdziłem, będzie ciepło w Poznaniu. 8, czyli w dniu otwarcia, ma być około 25 stopni ciepła, czyli to się udzieli również pewnie i w atmosferze tego konkursu. Będziemy mieli z 20 do 23 krajów. Najbardziej nas w pierwszej chwili zafrapowało i z drugiej strony zdumiało, że w granicach 20 z jednego kraju i około 22 kraju, myślę o Chinach i o Japonii, znajdą się instrumenty tu w Poznaniu. To oznaka, że i prestiż konkursu, a po drugie, że i miejsce. Może nie doceniamy, ale znam konkursy rozgrywane w innych państwach. U nas Muzeum Instrumentów Muzycznych jest naturalnym matecznikiem dla rozgrywek tego typu. Atmosfera, ludzie tam pracujący, stary rynek, to wszystko dodaje, powiedziałbym, takiej atmosfery przyjaznej dla oceny. Mamy jurorów znakomitych. To też jest jeden z elementów przyciągających.
Kto będzie przewodniczącym jury?
Roger Hargrave jest przewodniczącym. Jest to lutnik, powiedziałbym, taki niemiecko-brytyjski, znany w całym świecie i jak Wengerow w skrzypcowym, tak on w lutniczym jest lokomotywą. Jest Patrick Robin, jeden z najlepszych ekstraliga, francuski lutnik. Jest i lutnik Grobow ze Stanów Zjednoczonych. Jest Roland Baumgartner ze Szwajcarii, który był prezydentem Światowej Federacji. Jest Primo Pistoni, to o tym to mogę powiedzieć ciekawostkę. Mianowicie nie mieliśmy lutnika włoskiego. I jeden z lutników, do którego pisałem, nie odpowiadał. Zabrałem, a mam katalog lutników światowych u siebie w pokoju. I spojrzałem w katalog i wynotowałem sobie 6 w Kremonie lutników z nagrodami, ze znajomością języków. Zacząłem sprawdzać w Poznaniu i w Warszawie u moich przyjaciół, czy znają któregoś z nich. Nie mieli większej tu znajomości, stąd zadzwoniłem do Włoch. Primo Pistoni, to było to nazwisko. Widziałem, że mówi i po niemiecku, nie tylko po angielsku i nie tylko po włosku. Odpowiedział natychmiast, że tak. I nic o nim więcej nie wiedziałem, oprócz tego, że wiele nagród zdobył. Będąc w Kremonie w ubiegłym roku, pytam naszego Dziobata Morasiego, który jest taką legendą konkursu lutniczego, czy może coś powiedzieć mi o Primo Pistonim. A on mi na to powiedział, to jest mój najlepszy uczeń, a cieszę się, że będzie w konkursie. Czyli tu dodaję to ciekawostkę, ale to jest łódź szczęścia i może intuicja. Poza tym mamy trzech skrzypków, którzy sprawdzają brzmienie skrzypiec. Profesor Lasocki jako Polak, prorektor Akademii Muzycznej w Warszawie. Jest jeszcze Igor Frołow z Moskwy. Jest Grobow ze Stanów Zjednoczonych, bardzo ceniony skrzypek. Czyli z Polaków dwóch młodych, którzy uzupełniają jak gdyby ten jurorski kwiatek. Cieszę się bardzo, że udało nam się regulamin pracy jury, jak i wszystkie inne do tej pory dokumenty ustalić, że będzie w Białej Sali Urzędu Miasta koncert na nagrodzonych instrumentach, że otwarcie będzie, tak jak powiedziałem, nie mogę zdradzać, ale niezwykle ciekawe. Ciekawe zewnętrznie, może tak bym to powiedział, że będzie można na dachu kogoś zobaczyć.
Taki skrzypek na dachu będzie, tak?
W każdym... Nie powiedziałem tego w taki sposób, chociaż blisko.
Czy w takim razie będzie to kilkuetapowy, jak zwykle, konkurs? Najpierw właśnie te wszystkie zewnętrzne jakby walory instrumentu, potem brzmienie...
Pierwszy etap to jest sprawdzenie przez jurorów, czy odpowiadają skrzypce standardowi konkursowemu. A więc, czy nie zostały uchybienia podróżne. Mamy już jedną parę skrzypiec, które mają na skutek podróży podłamania i nie będą mogły wziąć udziału w konkursie. Potem jest tak zwany etap tej zgodności dobrego lutnictwa i przerzucenie do tych, które są bardzo dobre, do drugiego etapu. Tam już jest lutnicza praca, bardzo żmudna, selekcjonująca najlepsze. Potem do nich siadają skrzypkowie i je w jakiś sposób sprawdzają, każdy osobno, jeśli chodzi o ich brzmienie, i segregują to, nieładne słowo, ale selekcjonują w kolejności najlepsze. I potem zaczynają pracować nad dochodzeniem do punktacji wspólnej. Oczywiście, że brzmienie jeszcze sprawdzamy w sali Groblicza poprzez skrzypka i pianistę, a po południu w Filharmonii w fragmencie koncertu Brahmsa. Wszystko za kotarami, wszystko anonimowo, wszystko tylko na słuch. No i z tego wieczorem po Filharmonii, po punktacji zbiorczej brzmienia i lutniczej sztuki zostaje ustalony numer i godło zwycięzcy. I wtedy największa ciekawość wszystkich ogarnia, co w tej kopercie z tym godłem i numerem się znajduje. Jaka to jest niespodzianka, czy no potwierdzenie renomy. W ubiegłym konkursie pamiętam, że był to Japończyk, ale od razu Giobata Morassi krzyknął Cremona, albowiem w Cremonie te skrzypce powstały. Czyli to jest dla miasta, które organizuje międzynarodowe konkursy, niezwykle ważne, że potwierdzają się szkoły, potwierdzają się kraje, że jest to zespół jurorów, który potrafi ocenić w sposób jakiś nieskazitelny. Oczywiście tęsknimy również zawsze, że w tym poczcie laureatów jest Polak, ale zostawiamy jako gospodarze nie przypadkowi losu, a zostawiamy to wybranemu prawidłowo instrumentowi, sami myśląc o tym, że te najlepsze brzmieniowo skrzypce warto byłoby zatrzymać w Poznaniu, by można było powiększyć kolekcję w Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego o drugie skrzypce. Przypominam, że skrzypce kupiliśmy wówczas w 2006 roku i gra na nich dzisiaj Celina Koc.
Czyli można tylko mieć nadzieję, że taka sama sytuacja się powtórzy tym razem. Ale czy na przykład któryś z laureatów tego międzynarodowego, skrzypcowego konkursu może liczyć ewentualnie na jakąś taką, nie wiem, super nagrodę w postaci skrzypiec z tego konkursu lutniczego? Czy to jest raczej marzenie ściętej głowy?
Ja myślę, że trójka stanowi tak zwaną kolekcję narodową. I zwycięzcy konkursu grają na skrzypcach niewspółczesnych. Grają na skrzypcach znakomitych z poszczególnych epok. już nie chcę mówić o Stradivariusach, o Guarnerich, prawda, Amatich, ale tacy będą grali na konkursie wienianskiego, ale ten jeden czy drugi instrument może być w depozycie dla talentu polskiego, którego nie stać na skrzypce, o których mówiłem. Natomiast w konkursie skrzypcowym rysuje się możliwość nagrody depozytowej, bo tak to można nazwać, znakomitego instrumentu Piotra Janowskiego. Ponieważ małżonka Piotra kontaktowała się z nami, rozmawiałem z nią i chcę powołać fundację, a ta fundacja by przekazała skrzypce jako depozyt dla zwycięzcy lub wskazanej osoby. To są niezwykle ważne. W Hanowerze Stradivarius jest nagrodą depozytową na 2 lata. My do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości. Teraz taka możliwość by się zrodziła. Jeden z lutników londyńskich zaproponował swojego Stradivariusa, ale na koncert dla zwycięzcy. To jest co innego, bo to jest jednorazowo. Natomiast tu można byłoby na rok czy na 2 w depozycie przekazać zwycięzcy. No, myślę, że każdy z nich by z niezwykłą radością to taki instrument użytkował.